Naszym gościem w studio Radia Maryja jest ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Księże profesorze, wraca problem ratyfikacji konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Na początku marca lobbowały za tym rozwiązaniem, za przyjęciem tej konwencji panie z Feministycznego Stowarzyszenia Kongresu Kobiet. Spotkały się z premierem, uzyskały zapewnienie, że rząd jeszcze w marcu tą ratyfikacją się zajmie. No teoretycznie, w nazwie przynajmniej, nie można niczego zarzucić. Przemoc wobec kobiet i przemocy domowej. Ani ksiądz profesor, ani ja nie jesteśmy za przemocą wobec kobiet i za przemocą w domu.
Ach, broń Boże, oczywiście, że nie jesteśmy za przemocą wobec kobiet, podobnie jak nie jesteśmy za, powiedzmy, z niewolniczeniem ludzi świata pracy, czy nie jesteśmy też za wszelkim jakimś wyzyskiem i uciskiem człowieka i tak dalej, i tak dalej. Problemem jest natomiast to, co za tymi pojęciami się faktycznie kryje, jaka jest najpierw diagnoza rzeczywistości, jakie są środki rozwiązania. Tu się dopiero zaczynają problemy. Oczywiście nie jesteśmy za przemocą wobec kobiet czy przemocą w rodzinie. Natomiast no myślę, że tutaj problem rozbija się właśnie o szczegóły, o pewne konkrety.
Mm-hmm. To może porozmawiajmy o tych konkretach. Psycholog profesor Maria Ryś mówi, że ta konwencja to taka zupa z prawdziwków, do której dodano tylko kilka muchomorów. Więc może wyłówmy te muchomory.
No pierwszy chyba problem jest dotyczący rzeczywiście faktycznej diagnozy. Panie feministki, które lansują tę konwencję, stwierdzają, że istnieje, no mówiąc tak wprost, pandemia przemocy w rodzinie, że właściwie niemal każda rodzina dotknięta jest przemocą, nawet jeżeli tego nie widzimy, to po prostu tylko dlatego, że rodziny to wstydliwie ukrywają i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałbym się tutaj odwołać do pewnych danych statystycznych, które zawdzięczam panu Janowi Sulanowskiemu, który opublikował kiedyś bardzo ciekawy artykuł dotyczący walki z ową rzekomą przemocą w rodzinie. To są dane co prawda sprzed 4 lat, bo z roku 2010, ale myślę, że one są dość interesujące. Mianowicie, mówiąc o przemocy domowej w 2010 roku, podaje się tutaj liczbę 134 866 ofiar przemocy domowej, w tym 82 102 kobiety. Jak to ma się do całości populacji Polski? No to przedstawiają po prostu proste dwie cyfry. Mianowicie liczba ofiar przemocy domowej w 2010 roku stanowiła 0,3% ludności Polski, a w populacji kobiet liczba ofiar przemocy domowej wynosiła 0,4%. Oczywiście trzeba bardzo mocno podkreślić, że to jest o 0,3% za dużo, czy o 0,4% za dużo, ale pierwsza sprawa, która tutaj jest dość istotna, to ta, żebyśmy nie ulegali takiej sugestii czy presji, że mamy do czynienia ze zjawiskiem pandemicznym. To jest pierwszy problem. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z tymi ułamkami procent przemocy w skali ogólnopolskiej, to warto teraz zwrócić uwagę na przyczyny tego stanu rzeczy. I tutaj dotykamy kwestii fundamentalnej. Mianowicie, panie feministki i twórcy tej europejskiej konwencji stwierdzają właściwie rzecz uderzającą racjonalne myślenie, mianowicie twierdzą, że odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest tradycyjna, patriarchalna, heteroseksualna, monogamiczna rodzina, znaczy rodzina oparta na monogamicznym, heteroseksualnym małżeństwie. Źródłem patologii jest najnormalniejsza, najprawdziwsza, najprawidłowsza forma, jaką jest wspólnota małżeńska. I tu dochodzimy do sedna problemu i sedna sporu, jeżeli chodzi o tę konwencję, bo z takim poglądem oczywiście zgodzić się nie można.
No właśnie, zatem trzeba by tę rodzinę opartą na wiernym związku mężczyzny i kobiety rozbić. Czy tutaj nie pobrzmiewają takie no, hasła, ideologia, po pierwsze gender, ta, o której sporo ostatnio mówimy, ale także czy nie mamy tu do czynienia z marksizmem, gdzie było przeciwstawienie sobie klas, czy tutaj kobieta nie jest właśnie przeciwstawiana mężczyźnie, mężczyzna kobiecie i dopiero jak nastąpi zrównanie w takim znaczeniu, no, najbardziej prymitywnym chyba, jakie można sobie wyobrazić, tak pod linijkę kobiety i mężczyzny, choć wiemy, że kobieta jest kobietą, już tak powiem po chłopsku, mężczyzna jest mężczyzną i jakby tego się generalnie nie da zmienić, jak nie da się zmienić chromosomu XX i XY, prawda, który ma mężczyzna, no zawsze ta płeć biologiczna pozostanie. Czy to zrównanie mężczyzn i kobiet, o którym mówi konwencja, czy ono coś przyniesie, czy chodzi o to, żeby właśnie rozbić rodzinę i znaleźć na to instytucjonalne możliwości, nawet karne?
Oczywiście zdrowy rozsądek podpowiada nam, że te różnice istnieją. Zdrowy rozsądek podpowie nam także, że jeżeli mamy rzeczywiście do czynienia z przemocą w rodzinie, to jest to efekt patologii małżeństwa i rodziny, a więc rodzina, która jest dotknięta jakąś dysfunkcjonalnością, rodzina, która dotknięta jest biedą, bezrobociem, może generować zjawiska i postawy, które rodzą rzeczywiście przemoc. Więc naturalne i racjonalne podejście oznaczałoby po prostu pomóżmy tej rodzinie, pomóżmy temu małżeństwu, pokonajmy te trudności, które oznaczają dysfunkcjonalność i które po pokonaniu zapewnią prawidłowy rozwój życia rodzinnego, uwolnią tę rodzinę od sytuacji stresowych, od sytuacji konfliktogennych i tak dalej. Ale tu mamy do czynienia z wyłączeniem w ogóle porządku racjonalnego myślenia i faktycznie mamy ewidentny powrót do koncepcji marksistowskich, koncepcji engelsowskich, które no, w wydaniu świętej pamięci Fryderyka Engelsa wyraźnie mówiły no, rzecz bardzo ciekawą, mianowicie, że archetypem wszelkiego wyzysku społecznego jest ucisk kobiety przez mężczyznę w monogamicznym, heteroseksualnym małżeństwie. A zatem chcąc dokonać autentycznej rewolucji rugującej z życia społecznego wyzysk, należy rozbić, rozwalić, zdemolować po prostu małżeństwo. I ten cel marksistowski, ten cel engelsowski przyświeca w tej chwili paniom feministkom i całemu temu lobby feministyczno-genderowemu, które za wszelką cenę i różnymi sposobami dąży faktycznie do jednego celu. Tym celem nie jest uwolnienie od przemocy, tym celem nie jest położenie kresu konfliktom rodzinnym, tym celem jest po prostu demontaż małżeństwa i rodziny. Demontaż, który ma się wyrazić w wypromowaniu i rzeczywiście, tak jak ojciec wspomniał, czy podkreślił, w legalizacji nowych instytucji, które nie mają żadnej racji bytu, ale które mają być zalegalizowane na podstawie decyzji tych organów prawnych, które tę konwencję ratyfikują.
Księża biskupi podczas ostatniego plenarnego zebrania Konferencji Episkopatu Polski powiedzieli, że Polska ma już obecnie wystarczające rozwiązania prawne, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i że nie ma potrzeby wprowadzania rozwiązań opartych na redefinicji takich pojęć jak na przykład płeć, rodzina czy małżeństwo.
Oczywiście, wystarczy przecież właśnie sięgnąć do kodeksów prawnych, które regulują te sprawy, natomiast kompletnym absurdem i kompletnym nonsensem jest redefiniowanie pojęcia małżeństwa, wychowywanie także, edukowanie młodych ludzi do życia w związkach polimorficznych, które będą zrównane z instytucją małżeństwa. To jest rzeczywiście działalność absurdalna, ale działalność, która no ma jedną, wręcz jakąś obsesyjną manierę rozbicia, demontażu małżeństwa. Przecież stworzenie czy uprawomocnienie związków homoseksualnych, czy związków właśnie transseksualnych, czy jakichkolwiek związków polimorficznych, w których ludzie będą określać się na podstawie wyboru własnej tożsamości seksualnej, no do niczego nie prowadzi. No można tutaj z jednej strony ironizować, bo jeżeli sobie uświadomimy, że na przykład na Facebooku amerykańskim w tej chwili jest możliwość wyboru jednej z 56 opcji płci kulturowej, gender, no to można tę płeć w ciągu tygodnia, co tydzień sobie zmieniać w ciągu roku i powiedzmy zmieniać. W jednym tygodniu jestem male, w drugim jestem female, w jednym tygodniu jestem, w trzecim tygodniu jestem male to female, tu jestem znowu z kolei w czwartym trans male i tak dalej, i tak dalej. Jest 56 dosłownie tych opcji. I teraz, no przepraszam, ale to może zrodzić właśnie konflikt wyboru, cotygodniowego wyboru tych opcji, może to rodzić właśnie wygenerowanie ogromnego konfliktu w takim związku, w którym właśnie oboje partnerzy będą chcieli się wzajemnie przekrzykiwać, że tak powiem, w wyborze własnej tożsamości seksualnej. No wchodzimy tutaj w świat absurdów. To jest świat, który jest, no powiedziałbym, prostą konsekwencją odrzucenia porządku racjonalnego świata, odrzucenia racjonalnej natury człowieka, odrzucenia także porządku stworzenia, który w sposób bardzo twórczy obejmuje ten porządek naturalny. Po prostu wystarczy wrócić do opisu pierwotnej instytucji małżeńskiej, taką jaką znajdujemy na kartach Księgi Rodzaju, gdzie mężczyzna cieszy się z obecności kobiety w jego życiu, gdzie odkrywa dokładnie tę samą równość i godność kobiety jak swoją własną, a jednocześnie odkrywa zróżnicowanie tożsamości. Zróżnicowanie tożsamości, które jest po prostu warunkiem komplementarności, uzupełniania się obu płci w tym właśnie związku. Odrzucenie tego wszystkiego wprowadza nas na prostą linię absurdu, nonsensu i jednocześnie jakiejś samozagłady małżeństwa.
Czyli w gruncie rzeczy chodzi również o to, żeby zmienić zupełnie nasze życie społeczne. Artykuł 12 punkt 1 w tejże konwencji mówi tak: strony stosują konieczne środki, aby promować zmiany w społecznych i kulturowych wzorach zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji i wszelkich innych praktyk opartych na pojęciu niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn. Zwracam uwagę, strony stosują konieczne środki, aby promować te zmiany, a zatem nie wyklucza się również środków karnych.
Nie wyklucza się środków karnych, nie wyklucza się środków przymusu.
Bo można sobie wyobrazić taką sytuację, jasne, że to dzisiaj brzmi jak absurd, zdaję sobie z tego sprawę, ale absurdalizacja życia postępuje w stopniu zatrważającym, no ale gdy na przykład kobieta będzie chciała sobie, jak to gdzieś czytałem, lepić pierogi na przykład ze swoją córką, no to już będzie to uznane za stereotypową rolę kobiety w kuchni.
Oczywiście.
No i tutaj państwo będzie mogło ingerować w coś takiego.
Oczywiście, że tak, bo dlatego, że nawet jeżeli kobieta będzie okazywała więcej czułości w stosunku do dziecka niż ojciec tego dziecka, to także okazywanie tej czułości może być potraktowane jako pewien stereotyp i być napiętnowane. Zresztą to nie jest przykład fikcyjny, dlatego że wspomniana pani profesor Maria Ryś jest autorką podręcznika do wychowania w rodzinie, który jest podręcznikiem, że tak powiem, wziętym na czarną listę przez autorki raportu dotyczącego wychowania równościowego w szkole, gdzie właśnie panie piszące ten raport stwierdzają, że właśnie podręcznik pani profesor Ryś, który pokazuje rolę matki, kobiety, jej czułość, troskliwość, gotowość do ofiarności własnego życia i sukcesów życiowych, zawodowych na rzecz wychowania dziecka i tak dalej, gdzie jest mowa też o tym, że kobieta jest silniejsza biologicznie, jest bardziej wytrwała, cierpliwa i tak dalej. Wszystko to tworzy stereotypy, które są stereotypami nagannymi. I teraz no pytanie jest właśnie takie, w jaki sposób państwo będzie egzekwować, czy w jaki sposób państwo będzie dążyć do walki z tymi stereotypami, w jaki sposób państwo będzie przełamywać te stereotypy. No tutaj wchodzimy w przestrzeń Orwella, wchodzimy w jakąś przestrzeń państwa policyjnego, wchodzimy no po prostu w rzeczywistość niebywałego totalitaryzmu, wobec których wcześniejsze formy presji państwa no wydają się być wręcz błahe, bo tutaj możemy mieć do czynienia i mamy już rzeczywiście do czynienia z nową kategorią właściwie prawną, jaką jest myśl o zbrodnia, czyli popełnienie właśnie zbrodni polegającej na fałszywym myśleniu o swojej roli społecznej, o cudzej roli społecznej. To jest myśl o zbrodnia, która jest traktowana jako właśnie narzucanie pewnego stereotypu, dyskryminowanie i tak dalej. Czyli po prostu nazywanie rzeczy po imieniu może się okazać nazywanie rzeczy po imieniu zgodnie z prawdą bytu, z prawdą rzeczywistości. Może być potraktowane jako myślozbrodnia, jako dyskryminacja, jako homofobia, a ponieważ ta jest na równi traktowana z antysemityzmem w dokumentach Unii Europejskiej, mamy do czynienia po prostu ze zbrodnią przeciwko ludzkości, która domaga się najwyższego napiętnowania.
I to również w postaci aparatu przemocy, którym dysponuje państwo, aparatu karnego.
Tak, oczywiście tak, możemy się zastanawiać, w jaki sposób to może być egzekwowane, ale pewne przykłady...
No na przykład odbieranie dzieci rodzicom, które po chrześcijańsku na przykład, tak, chcą wychować swoje dzieci.
Tak, oczywiście i takie przykłady, no już w tej chwili mamy gdzieś zainicjowane, chociażby w Amsterdamie to słynne getto resocjalizacyjne w centrum Amsterdamu, które powstało bodajże 2 lata temu. Gdzie właśnie na podstawie decyzji administracyjnych, nawet nie karnych, tylko po prostu człowiek, który właśnie rzeczywiście, rodzice, którzy chcą wychowywać dziecko zgodnie z zasadami wiary chrześcijańskiej, czy w ogóle zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku, zdrowego rozumu, mogą być potraktowani, oskarżeni o właśnie ową myśl o zbrodnię i mogą być oderwani z domu rodzinnego, wsadzeni do kontenerów stanowiących to getto resocjalizacyjne i tam mają być poddani przez okres przynajmniej sześciu miesięcy resocjalizacji, reedukacji. Jeżeli się okaże skuteczna, mogą wrócić do domu, jeżeli nie, mogą być poddani dalszemu procesowi resocjalizacyjnemu.
To warto przeczytać sobie tak dla odświeżenia, albo jeżeli ktoś nie czytał, to po to, żeby zapoznać się z pewną wizją nowego, wspaniałego świata Huxleya.
Tak, ta wizja nowego, wspaniałego świata staje się dzisiaj coraz mniej utopią, natomiast coraz bardziej staje się zagrożeniem, które rzeczywiście jest przerażające. Myślę, że właśnie w związku z tym zagrożeniem warto podkreślać jego realność, warto podkreślać, że takie akty prawne jak ten, o którym rozmawiamy, one stanowią realne zagrożenie naszego faktycznie życia społecznego, naszej kultury. To nie jest kwestia prawa, które może gdzieś tam kiedyś nas dotknie. To jest kwestia naszego dziś i teraz. Jeżeli właśnie taka konwencja wejdzie w nasze życie, ona może zdemolować całą strukturę życia społecznego.
Czyli tożsamość naszą jako człowieka, tożsamość naszą jako chrześcijanina,
tak,
i tożsamość naszą jako narodu, jako wspólnoty, tak, wspólnoty społeczeństwa, a więc jakiegoś takiego bytu, który ma pomagać jednostkom w realizacji swoich celów.
Oczywiście tak i na ten aspekt właśnie narodowo-społeczny bym szczególnie zwracał uwagę, choć ten pierwszy jest podstawowy i najbardziej oczywisty, ale powiedziałbym tak, ja się mogę bronić mimo wszystko za pomocą świadomości, za pomocą kościoła, za pomocą mediów katolickich, za pomocą przyjaznego autorytetu mogę się jakoś przed tym bronić, przed destrukcją tej mojej tożsamości. Ale teraz, jeżeli weźmiemy na serio tę konwencję, że ona wprowadzi właśnie alternatywne formy życia małżeńskiego i rodzinnego, no to przecież w konsekwencji będzie domagało się to usankcjonowania konstytucyjnego. To znaczy być może, że pojawią się wówczas głosy dotyczące redefinicji małżeństwa w konstytucji, bo w konstytucji jak na razie gwarantuje i orzeka, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Będziemy mieli stworzony wyłom w konstytucji, można wtedy poddawać inne, konsekwentnie dalsze normy, które no po prostu rozbijają ustawę zasadniczą. Ustawa zasadnicza, która ma konstruować ład i porządek życia społeczno-narodowego. Jeżeli ta ustawa zostanie podważona, no to ma to swoje po prostu bardzo konkretne, bardzo praktyczne konsekwencje.
O konwencji mówi także socjolog profesor Kazimierz Korab. Mówi tak, konwencja dopuszcza się agresji. Ciekawe, że dotyczy przeciwdziałania przemocy, a dopuszcza się agresji, wykluczenia, odpowiedzialności zbiorowej przez wprowadzenie priorytetu ideologii gender. I mówi dalej profesor Korab, jeśli ideologia gender zostanie uznana za normę i model, tym samym chrześcijaństwo i kultura europejska muszą być uznane za przestępcze i patologiczne.
To jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo ważna myśl. Ona, powiedziałbym, w moim odczuciu jakoś koresponduje z tym, co wiemy o marksizmie, który z jednej strony głosił wyzwolenie, a prowadził do zniewolenia. Głosił braterstwo i pokój. I to były, prawda, słynną ilustracją tego braterstwa niesionego na lufach karabinów, na lufach pepeż były właśnie pomniki wyzwolicieli armii sowieckiej, nieuchronnie zawsze z pepeszami, z karabinami w ręku, gotowymi do strzału. Tak wyglądał ten obraz pokoju, obraz nowego ładu. Tu rzeczywiście mamy do czynienia z konwencją, która promuje rzekomo walkę z przemocą, ale w gruncie rzeczy wprowadza nowy rodzaj przemocy, nowy rodzaj dyktatury. Dyktatury o wiele groźniejszej niż realne użycie siły fizycznej, bo to jest dyktatura mentalna, to jest dyktatura ideologiczna, która może człowieka zniewolić w sposób najtrwalszy. Na dodatek jest to dyktatura, która jest zaplanowana na proces edukacyjny, a więc proces rozciągnięty w czasie, którego celem, zadaniem jest wychowanie nowych pokoleń do uległości w tej dyktaturze. A więc to jest dyktatura, która budzi po prostu przerażenie i faktycznie tutaj ten głos profesora Koraba jest szczególnie, powiedziałbym, zasługujący na zauważenie. On pokazuje odwrócenie pojęć i tak jak w marksizmie, marksizm, który głosił walkę z chrześcijaństwem jako opium dla ludu, stał się i opium, i marihuaną, i haszyszem, i po prostu całym pakietem narkotyków dla zniewolenia człowieka, dla omamienia go i wprowadzenia w stan zagrażającej jego tożsamości iluzji.
A przy tym mechanizm znany z Księgi Rodzaju, wspomnianej już tutaj, mechanizm odwracania pojęć, znaczenia, a więc całego zakresu semantyki. Tam, gdzie mówią o miłości, wprowadzają nienawiść. Tam, gdzie dużo mówią o pokoju, a może właśnie ten pokój dzisiaj szczególnie jest przemawiający, prą do wojny. No tak jak ta sytuacja z pierwszymi rodzicami, którzy nie mieli na imię Adam i Stefan, tylko Adam i Ewa.
Tak, tak, właśnie bardzo, bardzo, bardzo słuszne jest to zauważenie i przypomnienie imion rodziców i prapoczątku wszystkiego, bo do tego początku musimy się dzisiaj odwoływać w sposób ewidentny. Warto rzeczywiście zwrócić uwagę na to zakłamanie rzeczywistości, które legło u początku grzechu pierworodnego, ponieważ tam z jednej strony wielkość Bożego przywileju zostaje całkowicie zmarginalizowana. Bóg mówi o tym, że mówi człowiekowi, że ze wszystkich drzew tego ogrodu możesz spożywać wedle upodobania. Człowiek to interpretuje zupełnie marginalnie. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Dwukrotnie podkreślona wielkość przywileju zostaje zmarginalizowana. Wąski, szczegółowy nakaz zostaje rozszerzony. To jest drzewo, które jest w środku ogrodu. Nie wolno z niego jeść, a nawet go dotykać, czego Bóg absolutnie nigdzie nie powiedział, nie zabronił tego dotykania. Następuje zupełne przewartościowanie, które jest bardzo charakterystyczne właśnie dla każdej ideologii, bo to oczywiście to, z czym mamy do czynienia w raju, w ogrodzie Eden, jest pewnym przykładem ideologii szatańskiej, ojca kłamstwa, który w sposób bardzo umiejętny prowokuje człowieka do uległości wobec tej pokusy i do przyjęcia konwencji zakłamania. To się dzieje także współcześnie, bo zauważmy, że właśnie to, co jest pewnym elementem faktycznego zła, cierpienia, krzywdy ludzkiej, zostaje tutaj po pierwsze zekstremalizowane do rangi pandemii. Po drugie, zostaje odsłonięte w zupełnie fałszywej, zakłamanej genezie, jakoby odpowiedzialny za ten stan rzeczy było normalne małżeństwo, tradycyjne, normalne małżeństwo oparte na wzorcach kulturowych, tradycyjnych, religijnych, a więc wzorcach nakazujących miłość, nakazujących wzajemny szacunek, wzajemną pomoc, solidarność w cierpieniu itd., itd. I to małżeństwo ma rzekomo odpowiadać. Natomiast proponuje się jako rozwiązanie model, który no w ogóle jest po prostu modelem absolutnie fikcyjny, modelem nie przystającym do rzeczywistości.
A na rozbiciu człowieka jako człowieka skorzystają zapewne wielkie koncerny farmaceutyczne, skorzystają różnego rodzaju lobby interesów aborcyjne, eutanazyjne, no i wszelkiego rodzaju,
in vitro.
Tak, wszelkiego rodzaju maści, demiurgowie, którym się wydaje, że mogą kreować nowy świat i nowego człowieka.
Tak jest, dlatego że pamiętam, jest taka książka Bakera, Seks przyszłości. Może trudno wymieniać ten tytuł w kontekście rozmowy dwóch kapłanów, ale to jest książka bardzo ciekawa, która pokazuje właśnie seks przyszłości bardzo specyficzny, mianowicie oderwany zupełnie od ludzkiego aktu seksualnego. To jest seks, który jest całkowicie, znaczy to nie jest seks, to jest właśnie, powiedzmy, realizacja popędu oderwanego całkowicie od prokreacji, natomiast reprodukcja człowieka dokonuje się zupełnie poza obszarem płciowości. To jest reprodukcja sterowana przez państwo, to jest reprodukcja dozowana przez państwo. Tyle, ile potrzebujemy, tyle sobie dzieci wyprodukujemy. I trzeba powiedzieć bardzo jasno, że w tym kierunku od wielu lat, ale różnymi kanałami, w sposób bardzo konkretny, bardzo szczegółowy, zmierza współczesna cywilizacja śmierci. Bo to jest cywilizacja, która jest cywilizacją egoizmu i cywilizacją śmierci. Tu się dokonuje i dokonało już w tej chwili w sposób bardzo ewidentny oderwanie prokreacji od miłości. Natomiast dokonuje się promowanie, no właśnie, pożycia przyjemnościowego, hedonistycznego, czyli zaspokajanie popędu, a nawet powiedziałbym wręcz brutalnie zwierzęcego instynktu seksualnego. Natomiast reprodukcja człowieka staje się rzeczywiście domeną państwa, domeną instytucji, koncernów, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
A zatem, kiedy będą nam podawali tę konwencję do ratyfikacji, no to i mówili, że to jest zupa z prawdziwków i będą się mistrzyć jak najlepsi kelnerzy w restauracji i uśmiechać i zachwalać, no to uważajmy, bo do tej zupy z prawdziwków dodano tylko kilka muchomorów.
Tylko kilka muchomorów, ale każdy z nich jest w stanie uśmiercić nie tylko zjadającego, ale nawet powiedziałbym całą rodzinę zasiadającą przy stole.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu był naszym gościem. Księży profesorze, dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję.